Chwała niech będzie darzałam Panu Jezusowi Chrystusowi. Niech Jego imię i Jego łaska będą tutaj głoszone i wywyższane nieustannie. Takie jest pragnienie mojego serca i z takim pragnieniem właśnie stanąłem dzisiaj przed Wami. Modliłem się, byśmy potrafili wspólnie, tak razem, Jemu i tylko Jemu oddać tutaj chwałę. Tak zresztą jak brat Jacek modlił się też na początku. Jeżeli więc usłyszycie z moich ust coś, co was zbuduje, rozraduje, co was zachęci, to podziękujmy za to przede wszystkim Jezusowi Chrystusowi, bo On tu jest z nami cały czas. Jeżeli natomiast miałbym powiedzieć coś, co się wam nie będzie podobało, to po prostu proszę o waszą wyrozumiałość i uśmiechnijcie się i powiedzcie, no cóż, no starał się, ale mu nie wyszło. Powiecie, tak to jest z tymi naszymi staraniami, z takimi naszymi dobrymi chęciami. Wszystko, co próbujemy z siebie zrobić, to takie jakieś jest nijakie. Stajemy na głowie, tupiemy uszami i ciągle nic nam nie wychodzi. Bo dopiero kiedy Bóg weźmie w swoje ręce nasze starania, nasze wysiłki, to wszystko zaczyna nabierać sensu, nabierać wartości, nabierać takiej Bożej jakości. A by Bóg kogoś mógł użyć, to wcale i niekoniecznie potrzeba, żeby to był jakiś mędrzec czy ktoś wyjątkowo utalentowany. Jakiś niezwykły człowiek, taki, wiecie, jeden na 100 tysięcy. Wcale nie. To może być nawet zwykły osioł. Nie wierzycie? Bardzo raduje mnie zawsze historia pewnego osiołka, która jest opisana między innymi w Ewangelii świętego Marka. Przeczytam wam te wersety i zobaczmy, co Bóg chciał przez nie nam pokazać. A gdy się przybliżali do Jerozolimy, do Betfage i do Betanii, do Góry Oliwnej, posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt jeszcze z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A jeśli by ktoś wam rzekł: cóż to czynicie? Powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz je z powrotem odeślę. Poszli więc i znaleźli ośle uwiązane u wrót, na zewnątrz, przy drodze i odwiązali je. A niektórzy z tych, co tam stali, mówili do nich: cóż to czynicie, że odwiązujecie ośle? A oni odpowiedzieli, jak im rozkazał Jezus, i tamci pozwolili im odejść. I przyprowadzili ośle do Jezusa i włożyli na nie szaty swoje, a On usiadł na nim. Wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych. A ci, którzy szli przed Nim i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Kiedyś spojrzałem na tego osiołka nieco inaczej. Ośle, na którym nikt jeszcze nie jeździł, nie miało w ogóle zielonego pojęcia, do czego może służyć, do czego może się przydać. Stało to smutne, uwiązane gdzieś tam na zewnątrz, z głową nisko spuszczoną. Uwiązany był dobrze, a więc o wolności nie było co marzyć, żeby choć trochę sobie pobrykać. I nawet nie był gdzieś tam w środku, w stajence jakiejś ładnej, czy komórce, ale na zewnątrz, przy drodze. Oto taki sobie prawie bezdomny osioł. A Pan posłał po niego aż dwóch uczniów, aby go przyprowadzili. Gdy zaczęli go odwiązywać, od razu zaczęły się protesty. Hola, hola, zaraz, zaraz, a gdzie to zabieracie? A co wy sobie myślicie? Zostawcie, niech stoi. Osioł to osioł, dobrze mu tutaj i już. W ogóle to dokąd chcecie je zabrać? Pan je potrzebuje. To wystarczyło, by zamilkły wszelkie protesty. I to wystarczyło, by życie osła nabrało wreszcie wspaniałego sensu. Pan go potrzebował i Pan postanowił go użyć. Wierzę mocno, że jestem tu przed wami dlatego, że Pan mnie dzisiaj potrzebował, że Pan chciałby, bym podzielił się z wami moim świadectwem, że przysłał mnie tutaj, bym mówił o Jego łasce, o Jego miłości i bym wam powiedział, że On naprawdę potrzebuje każdego z nas. I ciebie, bracie, i ciebie, i ciebie, i mnie, każdego. Dosłownie każdego z nas. Jeszcze chyba trochę za wcześnie bym moje świadectwo rozpoczynał od słów dawno, dawno temu. Przeważnie zaczynam je od słów, że kiedyś byłem piękny i młody i zaraz mi się nasuwa, że teraz to mi tylko i zostało, ale to nieprawda. Zgadzacie się ze mną? Faktem jest, że bardzo długo mówiono o mnie, ten to się dobrze zapowiada. Ten to się naprawdę dobrze zapowiada. W roku 1970 byłem w gronie najlepszych maturzystów miasta Krakowa. Dostałem się na bardzo trudne studia, gdzie konkurencja była bodajże wówczas 8-1. Wcześniej byłem wzorowym uczniem, wzorowym synem, wzorowym wnukiem, wzorowym ministrantem. Mówiono o mnie też, że ten to chyba jakimś ambasadorem zostanie. I rzeczywiście, zostałem dość szybko ambasadorem, tylko absolutnie nie tego króla, któremu powinienem był służyć. Zostałem alkoholikiem, łajdakiem, cudzołożnikiem, kłamcą i krętaczem takim do potęgi. Nawet nie mogę powiedzieć, że zostałem po prostu grzesznikiem, tak jak i wielu wokół. Bo nawet jako grzesznik wyróżniałem się spomiędzy grona grzeszników. Gdzieś pamiętam, w dawnych czasach chętnie cytowano takie różne śmieszne sformułowania z protokołów milicyjnych wtedy jeszcze. Pamiętam taki jeden cytat. Podejrzany w miejscu zamieszkania cieszy się bardzo złą opinią. Z czegoż tu się cieszyć? Ale ja naprawdę doszedłem do miejsca, kiedy moją dumą było to, co w oczach innych było zepsuciem, grzechem i wszeteczeństwem. Tak żyłem i tym się chlubiłem. I skończyło się tak, jak musiało się skończyć. Z tego, co budowałem przez 45 lat mojego życia, część sam zrujnowałem, część się sama zawaliła. Resztę zjadła ta przysłowiowa biblijna szarańcza. Żona rozwiodła się ze mną, wyjechała za granicę. Tam powtórnie wyszła za mąż. Dzieci jeszcze jakiś czas mieszkały razem ze mną, ale dość szybko rozbiegły się po świecie i z taką ulgą uciekły od ojca. Dom, który z takim trudem, z taką dumą długo i starannie budowałem, zaczął się walić, dosłownie sypać, rozlatywać w dużo szybszym tempie niż zdołałem go remontować, zdążałem go poprawiać. Zostałem sam, jak ten przysłowiowy palec w dziurawym bucie i na co mogłem zawsze tylko liczyć, to na regularną wizytę komornika energetyki i innych wierzycieli. Ale już wtedy Bóg posyłał do mnie swoich uczniów, żeby zwiastowali mi Ewangelię, żeby mi zwiastowali dobrą nowinę. Ale kiedy oni próbowali odwiązać mnie od płota, to ja wierzgałem, zapierałem się i zachowałem jak najgłupszy ze wszystkich osób. Wielu poraniłem, wiele łez przeze mnie wylano. Takie życie musiało mieć też i swoje konsekwencje zdrowotne. Ale i tutaj Bóg znowu pokazał, że jestem mu potrzebny, że mu należy. Dwukrotnie zostałem cudownie, naprawdę cudownie uzdrowiony. Raz przy bardzo silnej perforacji, krwawieniu wrzodów żołądka. Drugi raz przy ropnym zapaleniu płuc. Za każdym razem lekarze byli zdumieni. Byli zdumieni cudownością mojego uzdrowienia, a ja z uporem maniaka z powrotem wracałem do starego życia, do pijaństwa, do nikotyny, do wszelkich grzechów, które przecież zabijały mnie każdego dnia. Wiecie, ja byłem przekonany, że na stare lata będę mógł godzinami opowiadać o przeżytych przygodach, o zdobytych dziewczynach, o ilościach wypitych trunków, o różnych wykręconych numerach, przekrętach, o różnych wspaniałych tych przygodach, że tylko wtedy moje życie będzie miało sens, kiedy tych opowieści będę miał jak najwięcej. Wtedy moja starość będzie naprawdę pogodna i szczęśliwa. W swojej mądrości i inteligencji, w swojej zdolności przewidywania ze swoją całą przezornością i całym doświadczeniem życiowym, też całym swoim dobrym mniemaniem o swoich własnych możliwościach, zmierzałem do koszmaru, którego nawet nie byłem w stanie sobie wyobrazić. A wyobraźnię miałem, owszem. Jaki ja mądry byłem, ho, ho, ho. Przypomina mi się taki żart, który wielu z nas zna w przeróżnych wersjach. Jest to historia o samolocie, który zmierza gdzieś tam w stronę katastrofy. Na pokładzie jest 4 pasażerów, a tylko 3 spadochrony. I jeżeli ją znacie, to posłuchajcie, bo Bóg akurat teraz mi ją tak dobrze przypomina. Był tam pilot, był znany fizyk, był pastor i młodzieniec pewien. I kiedy się okazało, że katastrofa jest nieunikniona, a tylko 3 spadochrony, to pilot pierwszy się zerwał, złapał spadochron, mówi, myślcie sobie co chcecie, ale ja mam żonę, dzieci, ja muszę żyć i hop. Następnie poderwał się fizyk i mówi, ja jestem bardzo znanym i cenionym fizykiem, jestem potrzebny nauce, jestem potrzebny światu, beze mnie to ani rusz ta nauka kroku nie zrobi i hop. Pastor patrzy na młodzieńca i mówi, chłopcze, ja już swoje przeżyłem, wiesz, i znam Boga, wiem dokąd idę, więc skacz ty, bo przed tobą całe życie i tyle do zrobienia. A młodzieniec mówi, pastorze, spokojnie. Obydwaj ocalejemy. Najmądrzejszy człowiek świata wyskoczył z moim plecakiem. O mały włos. A ja byłbym tak wyskoczył z plecakiem. Naprawdę o maleńki włos. Tak nieduże brakowało. Ale chwała Bogu za to, że dla niego żadna odległość nie jest za duża ani za mała, żeby wyciągnąć swoją pomocną dłoń. Chwała Bogu za to, że nigdy nie jest dla Niego ani za wcześnie, ani za późno, żeby nam pomóc, póki jeszcze żyjemy, póki oddychamy. Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi za to. Mój kolejny skok w objęcia grzechu zakończył się tym, że wylądowałem na odwykówce. Tak naprawdę to nie za bardzo wiem, jak to się stało, że tam zdecydowałem się tam pojechać. Znowu Bóg posłał 2 uczniów, którzy odwiązali mnie od płotu i poprowadzili ze sobą. Wiem tylko, że kiedy zaproponowano mi odwykówkę, to było to jakieś takie jedyne, tak bardzo nikłe i blade światełko w całej tej ciemności, jaka mnie wokół otaczała. Jakaś taka maleńka iskierka całkowicie niezrozumiałej dla mnie nadziei. bo ja wcale nie miałem zamiaru przestać pić. Ja wcale nie miałem zamiaru przestać grzeszyć. Miałem tylko dość tej straszliwej pustki, jaka mnie otaczała, tej ciemności, która była wokół i która była w moim sercu. W tym sercu, które kiedyś przecież potrafiło kochać, potrafiło tęsknić, potrafiło mieć nadzieję, a stało się takim zimnym, oślizłym głazem, na którym gdybyś postawił nogę, to na pewno ją złamiesz, albo przynajmniej skręcisz. Ja nadal kochałem grzech, a nienawidziłem samego siebie. Dokładnie na odwrót niż Bóg. Bo przecież Bóg nienawidzi grzechu, a kocha nas, grzeszników. Odwykówka, którą sobie wyobrażałem jako miejsce przez Boga i ludzi zapomniane, okazała się dla mnie prawdziwą oazą na pustyni. Nie z powodu jakiegoś tam wyśmienitego jedzenia, czy wspaniałych, komfortowych warunków, czy wspaniałego personelu. W tym miejscu co tydzień regularnie głoszone było Słowo Boże. Przyjeżdżała tam misja Nowa Nadzieja i regularnie śpiewali pieśni dla Pana i głosili dobrą nowinę. Dobrą nowinę głosili nie wykształceni prałaci, nie doktorzy teologii czy docenci wiedzy religijnej. Głosili tacy jak ja. Alkoholicy, degeneraci, cudzołożnicy i złodzieje. Tylko że już przez Chrystusa uwolnieni. Już przez Niego przemienieni. Już przez Niego zbawieni. Patrzyliśmy ze zdumieniem na te, jak to nazywaliśmy, oczytane gęby. Patrzyliśmy, jak one promienieją radością. I to radością nie z powodu ilości i gatunków wypitych, ale zwracała ich szczerze i zdumiewała cudowna, przeogromna Boża łaska, której oni sami na sobie doświadczyli. Jak każdy Polak wiedziałem co nieco o Jezusie. Całowałem różne krucyfiksy, klękałem przed różnymi figurkami. Biedny Jezus musiał umrzeć za tych wszystkich wstrętnych grzeszników. Za tych wszystkich Hitlerów, Stalinów, za tych wszystkich bezbożników. Ale tam, na odwykówce, stanął przede mną chłopak o jeszcze czerwonej twarzy. Chłopak, którego dopiero niedawno żona przyjęła z powrotem do domu. Chłopak, którego dopiero niedawno dzieci powitały: tato, witaj znowu w domu. Wyciągnął palec w moim kierunku i powiedział: czy wiesz, że Jezus umarł za ciebie? Przecież zadrżałem i chyba zbladłem. O, jak to zabolało. O, jak to zapiekło. Ale nie zabiło. Ale nie zabiło, bo prawda nigdy nie zabija. To kłamstwo zabija. Prawda ożywia. Do dziś błogosławię szczerze ten palec wyciągnięty wtedy w moją stronę. Może to nie było zbyt grzeczne, ale to było naprawdę skuteczne. Chyba bym się nie pogniewał nawet wtedy, gdy mi ten palec do oka wsadził. Właśnie wtedy zrozumiałem, co Jezus uczynił dla mnie. I właśnie wtedy zrozumiałem, jak bardzo Jezusa i tylko Jezusa i nikogo innego poza Jezusem ja potrzebuję. Łatwo możecie sobie wyobrazić takiego człowieka w starych, brudnych, zniszczonych, śmierdzących, cuchnących łachmanach. Łatwo sobie możecie wyobrazić, jak wszyscy od niego odwracają wzrok, jak wszyscy się odsuwają. I sam jego widok na odległość budzi obrzydzenia, co dopiero jak ktoś stanie blisko koło ciebie. Gdyby ktoś taki zapukał do twoich drzwi i poprosił, że potrzebuje się w coś przebrać, to na pewno nie odmówiłbyś mu pomocy. Na pewno wielu z nas dałoby mu jakieś stare, ale czyste ubranie. Może wielu dałoby całkiem nowe i całkiem eleganckie. Ale co z tymi starymi łachmanami? Na pewno nie do pralki, bo jeszcze by się zabrudziła albo zatkała. Najlepiej tak na kiju zanieść do scypu, czy prosto do śmietnika, jak najdalej od nas, żeby nie śmierdziały, żeby nie budziły obrzydzenia. A co Jezus zrobił, kiedy właśnie taki przed Nim stanąłem? On nie tylko dał mi przepiękną, białą, czyściutką czatę, ale On całe to moje stare, cuchnące, zarobaczone ubranie ubrał na siebie i poszedł w nim na krzyż Golgoty. Grzech dla Boga jest cuchnącą obrzydliwością. A On moje i Twoje grzechy poniósł na sobie na krzyż Golgoty. Wiecie, Jego łaska i miłosierdzie powaliły mnie na kolana. Nie Jego gniew, ale to Jego miłość sprawiła, że gorzko zapłakałem. Jest taka chrześcijańska pieśń, która mówi, żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga, żeby był przy Tobie ktoś, kogo nie przeraża droga. Ja tam na odwykówce spędziłem taką noc przed Bogiem. Już się nie kłóciłem z Nim o swoje racje. Już nie próbowałem się usprawiedliwiać, ani jakoś wybielać. Przyznałem, że jestem grzesznikiem, który w pełni zasłużył na śmierć. Nic nie było w stanie usprawiedliwić życia, jakie pędziłem do tej pory. Nie była to łatwa noc. Bolało i to jeszcze jak bolało. To, co do tej pory uważałem za zwycięstwo, okazało się takimi totalnymi klęskami. To, czym się chlubiłem, z czego byłem dumny, okazało się powodem do wstydu i sromoty. Wszystkie moje pomysły na życie okazały się głupotą z pierwszego rzędu, a wszystkie moje pomysły, jak rozwiązać moje problemy, zmierzały w kierunku totalnej katastrofy. I dzięki Bogu, że mnie zatrzymał, zanim zdążyłem narobić jeszcze więcej dziadostwa. A też tak jak w tej piosence, którą cytowałem, był przy mnie ktoś, kogo nie przeraża droga. Sam Jezus był tej nocy ze mną. Miałem wrażenie, że On płacze razem ze mną. Miałem wrażenie, że to On obciera mi łzy, że to On dodaje mi sił, żebym wziął za rogi kolejny grzech, żebym przyznał się do kolejnej porażki. Dziś wiem, że był tam obecny ze mną przez swojego Ducha Świętego. On sam powiedział o Duchu Świętym tak. Zacytuję tutaj słowa Jezusa z Ewangelii świętego Jana. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. A dalej mówi jeszcze, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwość i o sądzie. Powie mi ktoś, ładny mi pocieszyciel. Co to zamiast głaskać po główce, mówi o grzechu i o sądzie. Ale kto doświadczy łaski upamiętania, kto doświadczy łaski zobaczenia swojej grzeszności i beznadziejności sytuacji, w jakiej bez Boga się znajduje, to ten potwierdzi z całą szczerością i przyzna, ten jest prawdziwie pocieszycielem. On nigdy nikogo nie zostawił i nie zostawi w takiej beznadziejnej sytuacji, w takiej beznadziejności. On wzmacnia, on zachęca, on pociesza. Wskazuje na Jezusa, a w nim na ratunek dla każdego skruszonego grzesznika. Już pod sam koniec pobytu na Odwykowce miałem możliwość wyjazdu do Ustronia na Dni Upamiętania. Zawsze to są spotkania takie czterodniowe, organizowane od ponad 20 lat co kwartał w tamtejszym zborze. Zawsze motywem przewodnim jest werset mówiący: jeżeli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. To też Ewangelia Jana. Tam właśnie słuchając, przyglądając się, zostałem zbudowany wieloma świadectwami, nakarmiony słowem i tam po raz pierwszy usłyszałem, a może po raz pierwszy dotarło do mojego serca wezwanie: kto pragnie prawdziwej wolności? Kto dzisiaj chce złożyć swoje życie w rękach Jezusa Chrystusa? Kto chce uczynić Go swoim Panem i Zbawicielem? Wiecie, zachowałem się tak, jakby w Bożym ilość miejsca w Bożym sercu była jakoś ograniczona, jakby mogło braknąć tego miejsca dla mnie. Wyrwałem do przodu, rozpychając się łokciami. Pamiętam, że jakieś krzesło się przewróciło. Nie patrzyłem na stoły, na krzesła, na nic. Byle być z przodu, byle być jak najszybciej, byle tego dla mnie nie brakło. Już później się zawsze uśmiechałem, kiedy czytałem werset mówiący o tym, że Królestwo Niebios dostaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Bóg się wcale nie pogniewał na to moje niekulturalne wyjście do przodu. Mam wrażenie, że nawet uśmiechnął się tak czule po ojcowsku. I choć nie było wtedy żadnych grzmotów, żadnych błyskawic, to wiedziałem dziś w głębi serca, że stało się coś ważnego, że nie potrafiłem tego nazwać, ale coś się wydarzyło, coś, co mnie zdumiewało, coś, co jakoś mnie tak uskrzydliło. Jeszcze tej nocy zauważyłem, że przestałem kląć. Ja, który byłem mistrzem w puszczaniu takich niecenzuralnych, ohydnych wiązanek, który co drugie, dosłownie, co drugie słowo, to używałem ordynarnych przekleństw, ja przestałem kląć. Kiedy słyszałem, jak koledzy przeklinają, to zaczęło mnie to drażnić, I tak się dziwiłem, dlaczego, a potem zobaczyłem, że ja już nie klnę. Czułem się tak, jakbym, że gdybym wypowiedział jakieś obrzydliwe słowo, to tak jakbym się napił gnojówki dosłownie. No, życiłbym po to nie sięgnął. No jak, no? Obrzydliwość. I wtedy też, tego wieczoru, przyszła do mnie całkowita wolność od alkoholu. Nie tak, jak sobie może niektórzy wyobrażają, żadnego wstrętu do alkoholu, żadnych jakichś odruchów wymiotnych czy alergii na sam zapach alkoholu, żadnej nienawiści do alkoholików. Po prostu wolność. Po prostu wolność, którą Bóg włożył do mojego serca i zapisał ją takimi złotymi literami. Ja nareszcie mogłem żyć bez alkoholu. Ja wreszcie mogłem wybierać. Ja przestałem być niewolnikiem. Wiedziałem, że jestem dzieckiem króla. Jeśli ta wolność trwa u mnie już od 10 lat i nie zamieniłbym ją na żadne rozkosze, na żadne wspaniałości tego świata. Jest to wolność nie do podrobienia, nie? Gdy jej raz kosztujesz, to już nigdy nie zatęsknisz za grzechem, nie zatęsknisz za brudem, wszeteczeństwem czy inną ohydą. Zbyt cudowna jest ta wolność. Dostałem ją wprawdzie za darmo i z łaski, ale to Jezus Chrystus zapłacił za moją wolność na krzyżu Golgoty. I to zapłacił najwyższą cenę, życie Syna Bożego. Kiedy złożyłem moje nędzne i przegrane życie w Jego ręce, On osobiście zajął się dokładnie wszystkim. Bynajmniej nie pozbawił mnie wolnej woli, ale pozwolił mi z niej korzystać do zwyciężania każdego dnia, a nie do ciągłych upadków, klęski i przegranych. Kiedy w naszym życiu pojawiają się pokusy, to jest to wspaniała okazja do zwycięstwa, a nie kolejny pretekst czy usprawiedliwienie dla upadku czy przegranej. Dopiero z Nim, dopiero z Jezusem Chrystusem moje życie nabrało prawdziwego sensu. Dał mi wspaniałą żonę. Służymy razem Bogu z całego serca. Zatroszczył się On sam o nasze dzieci. Dał im mieszkania, wybrał współmałżonków. Niedługo zostanę dziadkiem. I tak bardzo pragnę opowiadać moim wnukom o tych wspaniałościach, jakie Jezus uczynił w moim życiu. Jest rzeczą naturalną, że pragniemy chronić nasze dzieci, że pragniemy chronić nasze wnuki, że chcemy ich jakoś zabezpieczyć przed złem tego świata. Że jesteśmy gotowi zrobić wszystko, by one były bezpieczne. Ale dzisiaj już wiem i doświadczyłem tego na sobie, że tylko Jezus Chrystus daje i nam, i im bezpieczeństwo, ochronę, prawdziwą wolność, prawdziwą miłość. Chwała Mu za to. Może powiesz, siostro czy bracie, tobie to było łatwo. Przegrałeś wszystko, nic nie miałeś do stracenia, więc zaryzykowałeś i udało się. Ale ja mam wspaniałą rodzinę, dobrą pracę, dobre zdrowie, żadnych nałogów. Po co więc mam ryzykować? Wszystko to, co osiągnąłem z takim trudem, mam oddać Jezusowi? To co mi zostanie? Odpowiem krótko. Ryzykujesz, siostro, bracie, tylko tym, że Bóg uczyni twoją rodzinę jeszcze wspanialszą. Twoją pracę jeszcze lepszą. Umocni twoje zdrowie, a wszystkie dobre rzeczy w twoim życiu pomnoży. On może to zrobić, On chce to zrobić, ale może zrobić tylko wtedy, że gdy oddasz Mu nie tylko swoje grzechy, klęski, upadki, niepowodzenia, choroby, ale kiedy oddasz Mu też swoje sukcesy, zwycięstwa, wszystkie swoje radości. Czy warto? Może powiesz, wiesz, właściwie to mi wystarczy to, co mam. Ja nie potrzebuję więcej. Ktoś opisał taką sytuację, kiedy pasażerowie odjeżdżającego ze stacji pociągu obserwowali z okien mężczyznę, który z takim uporem, z taką determinacją gonił ten pociąg. I po takim długim, wyczerpującym biegu wreszcie dopadł do stopni ostatniego wagonu, wskoczył i ktoś go potem pochwalił. Ale wspaniale pan biegł. A on odpowiedział, warto było. Dzięki temu zaoszczędziłem 4 godziny. Tyle trudu, tyle wysiłku, tyle ryzyka dla 4 godzin. A co z wiecznością? Przy całej naszej zapobiegliwości, przy całej naszej przezorności i dbałości o jutro, przy naszej umiejętności przewidywania i całym zdrowym rozsądku, zapominamy o wieczności. Miałem kiedyś w samochodzie taką taką naklejkę, żółty trójkąt ostrzegawczy, znak drogowy z napisem nie przegap wieczności. Czy to w ogóle możliwe? Okazuje się, że tak. Tragiczne, ale prawdziwe. Ja sam o mały włos, a byłbym przegapił. A byłbym przegapił moją wieczność. Dlatego też dzisiaj stoję tutaj przed wami, by was ostrzec, by was zachęcić. Powiedzieć uczciwie, że choć bywa trudno, że choć diabeł nie zaprzestaje grozić i straszyć i okłamywać, to naprawdę warto. Warto pójść za Jezusem. Warto za Nim pobiec. Kiedy opowiadam moje świadectwo, to tak jak kiedyś świat, widząc mnie z dezaprobatą, kręcił głowami, tak dzisiaj diabeł na swoim piekielnym tronie siedzi, zgrzyta zębami, kręci głową i mówi, a tak się dobrze zapowiadał. Chwała Jezusowi za wszystko, co uczynił w moim życiu. Apostoł Paweł w liście do kościoła w Kolosach napisał tak. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. Słyszeliście? Uczynił nas zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych. Chciałbym za chwilę zaprosić tutaj do przodu wszystkich, którzy pragną współdziedziczyć królestwo razem ze świętymi. Może dzisiaj nie masz nic, kompletnie nic, ale już za chwilę możesz stać się dziedzicem królestwa, o którym ci się nawet nigdy nie śniło. A może masz dzisiaj dużo, to już za chwilę możesz się przekonać, że to, co masz, jest naprawdę niczym w porównaniu z tym, co ma dla ciebie Jezus Chrystus. Nie biegnij z powodu 4 godzin. Szkoda sił, szkoda zdrowia i szkoda ryzyka. Biegnij dla wiecznego i wspaniałego dziedzictwa w Jezusie Chrystusie. Wstań i wyjdź do przodu. Śmiało, odważnie, nie idziesz na skazanie. Idziesz po uniewinnienie. Idziesz po nagrodę. Może ciężko ci się podnieść z miejsca. Znam pastora, który ponad 40 lat temu, gdy usłyszał takie wezwanie, nie był w stanie się podnieść. Czuł niemal fizycznie, jak jakieś liny go oplatają, jakieś więzy trzymają. Tak bardzo chciała, a nie mógł. I zrobił jedną rzecz. Westchnął: Jezu, pomóż. I puściło. I zerwały się te pęta i wyskoczył do przodu. Dziś głosi Ewangelię po wszystkich kontynentach. Ty też westchnij. Jezu, pomóż. On czeka na ciebie. Kimkolwiek jesteś, czy coś masz, czy nic nie masz. On dzisiaj tutaj czeka na ciebie. Proszę, nie przegap wieczności. Biegnij. Biegnij za Jezusem. Panie Boże, tak bardzo Cię prosimy, by to miejsce tutaj z przodu ani przez moment nie pozostawało puste, Panie. Pomóż tym, którzy chcą się podnieść. Pomóż tym, którzy chcą powstać. Pomóż tym, którzy chcą wybiec, Panie. Już nie biegną dla swojej próżności. Już nie biegną, by zaspokoić swoje potrzeby. Ale biegną dla Ciebie i do Ciebie, Panie, bo Ty masz dla nich królestwo. Ty masz dla nich dziedzictwo. Ty masz to, czego im brakuje i czego nikt dać mi nie może. Ojcze Niebieski, niech Twój Duch Święty poruszy to zgromadzenie. Niech chwała i wdzięczność Jezusa Chrystusa będą tutaj obecne. Panie, tak bardzo Cię o to proszę dzisiaj. Ojcze, proszę Cię w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Błogosławimy te wszystkie osoby, które jeszcze modlą się. Panie, Ty widzisz, że dzisiaj w ich sercu jest pragnienie, by przyjść do Ciebie. Panie, modlimy się za nimi i wiemy, że Panie Jezu, Ty wyciągasz swoją dłoń do nich dzisiaj. Panie, że Twoja ręka jest ręką pełną miłości. Dziękuję Ci za tych wszystkich, do których dotarło dzisiaj słowo, świadectwo. Panie, i śpiewają te pieśni i wyznawają to, że Twoja krew ich oczyszcza. Panie, bo Twoja krew prawdziwie nas oczyszcza, prawdziwie nas uświęca. Panie, ta krew dzisiaj działa na tym miejscu, by nas oczyścić, by nam dać nowe życie. Prosimy Cię, Ojcze, prosimy Cię, Panie Jezu, abyś to czynił pośród nas. Dzięki Ci, Jezu. Alleluja, Jezus, Jezus, dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, Jezu, dzięki Ci, Jezu.
Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu. Swego Syna posłał z nieba Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł. Miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Prawda jedyna, prawda jedyna.
Sporo łez dzisiaj zostało wylanych tutaj po lewej mojej stronie. Wierzę, że jest to taki znak, dowód, że łaska Boża dotknęła serc tych osób, które dzisiaj wyszły do przodu. że Jezus Chrystus swoją świętą krwią oczyścił ich serca i że będą oglądać zmianę w swoim życiu, że będą powoli doświadczać swojej zmiany w życiu, którą Jezus w ich życiu dokonuje. Panie, dziękujemy Tobie za to. Panie, bo wiemy, że tylko Ty to czynisz. Panie, tylko Ty umarłeś za nas, tylko Ty zmartwychwstałeś i tylko Ty możesz zmienić życie człowieka. I tylko Ty możesz nadać sens życiu człowieka. Dziękuję Ci, Panie. Panie, też dziękuję Ci za te osoby, które nie miały odwagi wyjść do przodu, ale wołały do Ciebie z miejsca, w którym stały, w którym dzisiaj były na tym nabożeństwie. I dziękuję Ci, że też usłyszałeś ich modlitwę, że mogą mieć tą pewność, że nawet w miejscu, w którym były, usłyszałeś ich modlitwę, Panie Jezu, i przyjąłeś dzisiaj ich do siebie, zaakceptowałeś ich jako swoje dzieci i obmyłeś swoją świętą krwią. Dziękuję Ci, Panie, za to. Dzięki Ci, Jezu. Amen.